Brukselo, Brukselo, tyle się słyszy, tyle się czyta. Tutaj bije serce Europy. Jak się okazuje, także Magrebu, Konga. No jesteśmy teraz w największym getcie. Dzielnica europejska. Dzielnica pełna bardzo eleganckich ludzi w garniturach. Pełno czarnych limuzyn wszędzie. Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo bogato. Dzielnica pełna ludzi oderwanych od brukselskiej rzeczywistości, która jest dosyć szara. To nie jest prawdziwa Bruksela, ale prawdziwa Bruksela jest naprawdę bardzo blisko. Po lewej stronie ludzie czekają na pociąg, po prawej stronie ludzie śpią.
Rankomat.pl. Porównaj ubezpieczenia samochodu, podróży i nieruchomości. Kup online lub z pomocą agenta i zapłać mniej za polisę.
Potrafisz wypłacać środki ze swoich giełd krypto natychmiast na konto? Zen potrafi.
Byliśmy w Matonge. Matonge to jest takie żywe centrum afrykańskiej diaspory. No, mała Afryka. Kupicie tam trzcinę cukrową i dowolny narkotyk. I w ogóle nie jest tam niebezpiecznie, wbrew pozorom. No chyba, że dealer sprzedający towar akurat zobaczy waszą małą kamerkę.
To właśnie to paradoks właśnie całej tej dzielnicy jest, polega na tym, że ona jest właśnie na całym środku tej europejskiej. Czyli mamy XL, Châtelain, dzielnicę europejską. Aha. I paradoksalnie na samym środku jest dzielnica Konga, prawda? Które są takie trzy ulice na krzyż.
Zaraz pod okiem parlamentarzystów.
Parlament wiedział, gdzie wybudować siedzibę.
Czyli jakiś znudzony poseł może tutaj przyjść i sobie kupić jakieś.
Bo na dobrą sprawę to czarnoskórzy z Konga byli tutaj chyba zanim zaczęli budować Parlament Europejski.
Ja znam tą historię, to jest bardzo ciekawe. W 1960 Kongo odzyskało niepodległość. Była to kolonia belgijska. Belgia zapraszała tutaj młodych Kongijczyków, oferowała im stypendia, oni przyjeżdżali się uczyć i w 1960 gdzieś tutaj w tej okolicy taka arystokratka, pani Monique Verstraten, coś takiego, może przekręcam. W każdym razie arystokratka otworzyła hostel, w którym nocowali ci studenci z Kongo i wokół tego hostelu zaczęła się budować społeczność. I tak powstała właśnie Matonga i nazwa się wzięła od dzielnicy też Matonge w Kongo.
I tutaj na przykład jak są ci młodzi, to nawet nie trzeba z samochodu wysiadać, tylko po prostu podjeżdżasz samochodem, otwierasz okno, pokazujesz mu na palcu no i raz, jeden, on ci wtedy rzuca do auta, a ty mu dajesz 10 euro.
Okej, czyli jak biały chce sobie po prostu zapalić, to przyjeżdża tutaj i wie kogo szukać,
tak.
Nawet z samochodu nie musi wychodzić.
Nawet z samochodu nie musi wychodzić. Tutaj masz takie sklepy afrykańskie z afrykańskim jedzeniem, afrykańskie banany. O, pani poseł, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj znajomy z kanału Zero.
Kanał Zero, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Przyjechali z...
Właśnie sprawdzamy poziom bezpieczeństwa.
Jechaliśmy razem na Ukrainę.
Na pewno. A to jest akurat źle.
No właśnie, sprawdzamy, czy to, co piszą w internecie, to jest prawda.
O, tutaj stoi koleżka w okularkach. On tutaj stoi już od razu po co, jakby ktoś by chciał.
No tak, rzuca się w oczy, to trzeba przyznać, że...
Stoją, będzie się patrzył, czy coś na... Macha głową, się mu macha, że się nie chce. Mhm. High exotic food, tropical food. Tutaj jest Pink Beauty, Hair and Cosmetics. Są te wszystkie te peruki.
Faktycznie.
Kolejny afrykański sklep. Jeden afrykański sklep za drugim. Warzywniak jeden. O, tutaj Genie's Hair and Beauty. Doczepki takie różowe można mieć do włosów.
Czy co, czy to jest mała Afryka w Brukseli?
Mała Afryka. Tutaj kolejny róg, tutaj gdzie ta pani wychodzi, ten pan stoi. Aha. Tutaj też sprzedaje. A tutaj was pokażę. Tutaj mogę...
Powiedz mi o tym, że to są takie trzy ulice tutaj. Pośród europejskich.
Tak. O, tutaj widzi, że kamerę okręcisz.
Czytałem o tej galerii, ponieważ tutaj był jakiś nalot policji dosyć niedawno i kilka kilogramów właśnie trawy stąd wyniesiono.
On się pyta, co chcemy. Aha. Pokazuje, że masz kamerę. Ale tutaj nam nic nie zrobią, bo tutaj wiesz...
Czyli już wiedzą, że mamy kamerę.
Tak, bo widział, jak miałeś tą GoPro.
Dużo nie trzeba było.
No, i tutaj weszliśmy w taki ten. I oni tutaj też stoją. Tutaj, jeżeli ktoś coś chce kupić, to sobie kupi. Barbershopy wszędzie.
Okay. Konkurencja nie jest dla nich problemem. Cała ulica pełna fryzjerów.
Okej, okay. Wyszliśmy tu.
No i tutaj też chłopaki stoją na wyjściu.
Tam stali i jeszcze stoją tam na rogu. O, tutaj jakieś.
Obstawiają każde wejście.
Obstawiają każde wyjście, każdy róg.
Taka dzielnica coś wnosi do życia Brukseli, moim zdaniem.
Przyjdziemy tu?
Pytanie, jak to jest wieczorem?
Uwaga, bo policja. Ale trochę na nielegalu oni tu nie przyjęli.
Tak przed policją?
Tak,
no dobra. W sumie, jakim dilerzy w centrum handlowym nie przeszkadzają, to co mają przeszkadzać asystent z Parlamentu Europejskiego na czerwonym.
No i panowie stoją. Oni są tylko od handlem. Egzotyczne rzeczy. Aha. Tutaj jest na przykład, jak zobaczycie, po prawej stronie, obok parkingu, jest agencja podróży. Agencja podróży załatwia tanie bilety lotnicze właśnie do krajów afrykańskich, czarterowe, ale też można wysłać, na przykład jak paczka jest. Okay. Ale ma się rodzinę w Afryce. Gdzieś, prawda?
Faktycznie są wypisane miasta i to nie są jakieś takie miasta znane, powszechne jakieś kierunki turystyczne, tak jak tam proszę Addis, Zanzibar,
Jaipur. I tego jest dużo, to są właśnie takie agencje wysyłkowe, agencje podróży. No i śmiecie, oczywiście. Zobaczmy na przykład, no tutaj się mieszka gdzieś, to są 2-3-piętrowe budynki. To te oni nie mają pojemników czy osobnych pomieszczeń na śmieci, więc wynosi się na ulicę i w tygodniu, tam we wtorek, w środę, w czwartek.
Tak jak tu chociażby?
No to prawdopodobnie jest papier, któregoś dnia w tygodniu się śmieciarki zabierają i dlatego się wyrzuca te śmieci. Tylko czasami one zostaną niewyniesione na czas, zostaną, a broń Boże, ktoś wieczorami z imprez wraca pijany. To takie...
Rozwala.
Kopią i potem to wszystko się rozsypywuje.
Faktycznie, widziałem dużo tych śmieci na ulicach, w niektórych miejscach leżą. O, chociażby tam. To jest tak jak, nie wiem, w Nowym Jorku, we Włoszech tak chyba też jest, że nie ma tych kontenerów i po prostu kładą na chodnik.
Dzielnice mają własny taki samorząd, no bo jest parlament belgijski, parlament brukselski, parlament flamandzki i każda dzielnica zarządza się sama. Więc to ona jeszcze nie podupadła, bo oni mają własny taki samorząd dzielnicowy i oni się tym zajmują. My jeszcze, jako że to jest europejska dzielnica albo blisko europejskiej dzielnicy, w środku XL, to tutaj są te restauracje, bo tu jeszcze biali osoby przychodzą. Wiesz, po parlamencie ktoś przyjdzie sobie tu zjeść, umówić się ze znajomymi.
Czasem tu zaglądają. O, tutaj mamy oznaczenie, że mięso jest halal.
Wszystko, oczywiście. Że jest bardzo rzadko spotykane mięsny sklep, gdzie będą sprzedawali wieprzowinę.
Brussels faces a major immigration crisis. You know, actually I think it's only 10 or 15% of all inhabitants, the young people, are from Belgian origin. So the city has completely transformed.
Oczywiście nie mogliśmy nie pojawić się na dzielnicy Molenbeek, na dzielnicy owianej złą sławą, dzielnicy, która jest nazywana wylęgarnią terroryzmu. Cóż, całkiem słusznie. Jesteśmy w okolicy podwyższonego ryzyka. Wielu przewodników mi odmówiło, ale znalazł się nieustraszony europoseł Tomasz Frelich. Dziękuję bardzo.
Nie ma za co. Będzie miły wyjazd do Molenbeek.
Pospacerujemy trochę.
Pospacerujemy.
Dobra, zapraszam. Ile pan mieszkał już w Brukseli?
Ja jestem...
Od początku kadencji, tak?
No ja przedtem pracowałem jako doradca polityczny w Brukseli od 2019 roku. Także już no...
No to już wystarczy, żeby poznać miasto.
Wystarczy, tak.
I co, jest pan tutaj z całą swoją rodziną? Przeprowadziliście się wszyscy.
Tak, rodzina jest tu w Brukseli. No i...
No i jak pan się czuje właśnie jako mąż i ojciec? Czy czuje się pan bezpiecznie tutaj?
Zależy gdzie, nie? Są dzielnice, które się mija właśnie. Czy ja jestem taki, że ja się nie boję? Ja nawet czasami lubię zobaczyć tam, gdzie jest brud, jak tu. Mnie to ciekawi, bo my zawsze też...
Mnie też, mamy coś wspólnego. Ja lubię takie miejskie dżungle, a to jest chyba jedno z lepszych miejsc w tym mieście.
Tak mi się wydaje właśnie, dlatego tu jesteśmy. I to ja tu też już byłem nieraz, bo mnie to po prostu ciekawi. To jest też takiej perspektywy socjologicznej, to mnie to zawsze ciekawi. Nie? Taki też upadek miast, mnie to ciekawi na przykład. No tu jest kościół na przykład. Możemy zaraz zobaczyć, jak to, jasne, ten kościół teraz wygląda. Po prostu z kościołem już nie ma zbyt wiele do czynienia. No nie wiem, normalnie tam zawsze jakieś, co tam widziałem, jakieś butelki też, piwa, wszystko tak obsikane, to często tu jest, ale jakoś się ten kościół trzyma, to jako symbol.
W sumie jak ma się trzymać, jak ma funkcjonować w zasadzie, jeśli dzielnica jest przejęta przez muzułmanów, można tak powiedzieć. Tutaj mieszkają wyłącznie muzułmanie.
Odsetek katolików w Brukseli spadł z 70% na 35%. W tym samym czasie...
To widać na ulicach.
Tak, to widać na ulicach, nie? Jednocześnie jest tak...
Tutaj, zobaczcie. Jakieś dziecięce buciki. No syf jest, nie da się tego ukryć.
Tu jest dzielnica naprawdę muzułmańska. Aha. No prawie, nie wiem, pewnie jest 90% mieszkańców tu to muzułmanie.
To jest słynne miejsce. Bo
słynne
wszyscy,
miejsce, tak.
Wszyscy właśnie mówią, jak pytałem, jakie miejsca są tu niebezpieczne w tym mieście, no to każdy to podawał, to każdy wie, słyszał o tej dzielnicy. Ona też się stała wylęgarnią ludzi na literę T, nie powiem, bo zostanę zrozumiany. Ale no tutaj mieszkali, tutaj żyli ludzie odpowiedzialni za zamachy chociażby w Paryżu w 2015 roku.
Tak, dokładnie. To są takie właśnie...
Oni tu żyli, nie? Tutaj planowali, tutaj knuli.
Oni tu żyli.
Właśnie tutaj.
Ale jeszcze symbol jakby naszej kultury jeszcze tu jest, nie? Kościół, nie? No jak już mówię, nie jest w najlepszym stanie, ale jakoś ta twierdza tu nadal istnieje i to jest ważne mimo wszystko.
No szkoda tego budynku, faktycznie.
No szkoda, no naprawdę szkoda. No. O. No i tak to wygląda. To.
Ale to też dużo mówi. Wszędzie czysto, a pod kościołem straszny syf. No. I Europejczyk nie czuje się jak u siebie. Jest takie poczucie, o tam nie wchodzę, bo tam się może coś stać, nie? Sama ta myśl wśród ludzi, ona jest obecna, no bo z kim byśmy nie rozmawiali tutaj w Brukseli, każdy mówi, nie idźcie tam, ja tam z wami nie idę, nie? Mhm. Słyszeliśmy to wielokrotnie. No. A nic się takiego nie dzieje, to jest samo, wszystko jest w głowie, nie? Że samo to poczucie, że tutaj się człowiek może czuć.
Z jednej strony w głowie, ale z drugiej strony, no jednak przestępczość wzrosła, nie? I rośnie cały czas.
Nie? Ale nie, mamy... w Molenbeek właśnie zarządza... Jest... W Molenbeek coś robią. W Molenbeeku coś robią. W 2016, 10 lat temu, czyli właśnie kiedy doszło tutaj w Brukseli do tych zamachów, było rocznie 6 tysięcy przestępstw. Teraz od jakiegoś czasu to jest 2000 rocznie, więc 3 razy mniej. Mhm. Więc faktycznie coś się dzieje, coś robią, żeby tę przestępczość ograniczyć, albo po prostu tego nie pracują dobrze policjanci, to też może być. Może zapominają o tej dzielnicy i dlatego w statystykach ładnie to wygląda.
To też jest możliwe.
Cholera wie, no różnie to bywa. Ale no nie jest tutaj źle, jest dziwnie jakoś tak, ponuro, w ogóle nie czuję się jak w Europie, ale...
No właśnie, ale jeśli się nic nie w Europie,
a jesteśmy w stolicy Europy, tak?
Europy, nie w Brukseli.
No tak, to jest.
I to jest to. No ale właśnie, jak już mówiłem, żoną tu faktycznie jeszcze nie byłem.
Aha. Żoną to chyba nie ma po co.
Nie ma po co.
Chyba, że do fryzjera. Fryzjerów jest bardzo dużo, tak, na każdym razie.
Tak. To tak jest w Brukseli, że są dobre dzielnice, są złe, nie? Jak w każdym mieście, ale tu jest...
Tu jest mała granica między tymi dzielnicami,
to jest właśnie,
nie?
Coś ciekawe właśnie, że w sumie Molenbeek jako dzielnica, jak już przedtem mówiłem, że tu w sumie byłby potencjał, bo położenie tej dzielnicy jest bardzo dobre, jest bardzo blisko centrum, można byłoby z tego coś zrobić, nie? Ale już po prostu reputacja tej dzielnicy jest taka, że to ciężko, no zobaczymy. Ale jak już mówiłem przedtem, też jestem z Hamburga, w Hamburgu była też taka dzielnica, Sternschanze się nazywała, 40 lat temu najgorsza dzielnica w całym Hamburgu, sami narkomanie, bardzo duża przestępczość, a teraz jedna z najlepszych dzielnic, także to jest możliwe, nie?
A, piękny Mercedes. Proszę.
Ja Ja na przykład jestem, jest tak, że ja nie jestem szowinistą wobec muzułmanów na przykład, nawet sporo kumpli muzułmanów, bo tak się wychowałem też w Hamburgu, automatycznie się w piłkę grałem, no to miałem dużo kumpli. Ja z tym nie mam problemu, ja tylko po prostu widzę taki problem, że społeczeństwo nie funkcjonuje, jak jest po prostu za dużo, jak to powiem, różnych narodów, jak jest za bardzo, musi być pewna homogeniczność w mieście, w społeczeństwie, bo wtedy, bo to inaczej nie funkcjonuje miasto. Instytucje miasta nie funkcjonują, jak jest za bardzo wymieszane. Ludzie, państwo w ogóle nie funkcjonuje. Nie, też nie ma takich solidarności, solidaryzmu, nie ma czegoś takiego w społeczeństwie, w którym jest po prostu za dużo różnych ludzi. To są różne badania na ten temat, że po prostu żeby społeczeństwo funkcjonowało, musi mieć zaufanie. A zaufanie jest wtedy, jak jest właśnie pewna homogeniczność społeczeństwa. Jak tej homogeniczności nie ma, to wtedy już nikt nikomu nie ufa. I tak dawniej było. Dawniej ludzie drzwi zostawiali otwarte jeszcze w niektórych częściach Niemiec, bo po prostu każdy... Ludzie nie zamykali domu, bo po prostu każdy każdemu ufał. A w dzisiejszych czasach to jest niewyobrażalne. Jak to się komuś opowiada, takie jak to dawniej było, to nikt w to nie wierzy.
Tutaj życie kwitnie, grają panowie w karty, ale właśnie, no. Zauważacie? Sami panowie.
No.
Żadnych kobiet. To jest częste właśnie w szwedzkich tych dzielnicach też. W knajpach siedzą faceci, a kobiety to wiadomo, w domu z dziećmi.
Ja byłem w Uzbekistanie, bo tam często jeżdżę po centralnej Azji, tam też widziałem taką restaurację, w której byli sami faceci, grali w karty i się pytałem, no, czy są też takie miejsca dla kobiet? Powiedział mi, oczywiście, że są. Gdzie? W domu. I tak było. No
właśnie, albo na placu zabaw z dziećmi, tam pani buja dziecko. Za ścianą panowie grają w karty, a panie tutaj ciężko pracują.
Bumasy tłumy. My że paye po tu.
Tutaj europoseł chyba chce nas przekupić łakociami. Cóż, poddajemy się, no.
Proszę bardzo.
Zakupiliśmy właśnie w piekarence, proszę bardzo. Jakieś takie, no, naleśniki, naleśnikowate. Pachnie jak naleśnik. Proszę, Rafał, to jest dla ciebie. Chociaż jednym byśmy się najedli, to wszyscy we trzech. Patrzę, jak to jest radośnie, bezpiecznie. Dzieci się bawią, plac zabaw, a w internecie mi wszyscy piszą, jedź na Molenbeek, uważaj na noże. Wiem, zaraz napiszecie w komentarzu, że w nocy noże wychodzą, wiem.
Bo ja uważam też, że zadanie polityka jest takie, żeby czasami wtopić się też w inne klimaty, żeby wtopić się w inną rzeczywistość niż tą, którą na co dzień mamy w tej bańce Europarlamentu.
Tutaj łatwo w jakąś ulicę skręcić i jesteś w innym świecie, w małej Afryce na przykład.
To jest ciekawe, że akurat w Brukseli jest tak, że może być fajna ulica, super wygląda, wszystko czyściutko, fajne kamienice, idzie się 100 metrów dalej, burdel. Nie? Tak często jest właśnie w Brukseli. Nie?
Pan gdzie mieszka, w jakiej dzielnicy?
Ja mieszkam w Ukle, tam jest naprawdę, muszę powiedzieć, porządek. Ja mieszkam.
Słyszałem, to jest taki brukselski Wilanów.
Tak, no to tak, można... trochę. Ja mieszkam też inny klimat, inna rzeczywistość, ale mieszkam przez pierwsze półtora roku właśnie w tej dzielnicy europejskiej i tam naprawdę muszę powiedzieć, że nie wytrzymałem, bo dla mnie to wszystko było takie sztuczne. Tam byli sami, nie wiem, asystenci z Parlamentu Europejskiego albo, nie wiem, pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie, i dla mnie to było po prostu oderwane od rzeczywistości. Mi się bardziej po prostu, i dlatego się przyniosłem. Ten Ukle, tam gdzie ja mieszkam, oczywiście to jest dobra dzielnica, ale to jest taka już bardziej, jakby powiedzieć, to nie jest takie sztuczne tam wszystko, nie? I mi się to bardziej podoba, nie? Ja powiem tak, że ja na pewno w tej dzielnicy, tu w Molenbeek albo w Anderleście, ja się na pewno lepiej będę czuł w takiej dzielnicy niż ci wszyscy ludzie, którzy propagują politykę masowej migracji. Bo to są często ludzie, którzy są naprawdę oderwani od rzeczywistości i oni w ogóle nie mają pojęcia, o czym to się dzieje w tych dzielnicach. A ja przynajmniej mogę sobie powiedzieć tak, że ja znam różne klimaty i ja potrafię, na pewno z tymi ludźmi się prędzej ja dogadam niż ci, którzy ich tu zapraszali.
O, zobaczcie to.
Anna.
Ja pierdzielę.
To jedna z tych,
no dobrze, to...
101 szczelanin to odbyła się właśnie tu.
Ta jedna ze 100 rocznie w Brukseli.
Ale w ogóle szyba tu odpadła.
No tak. Zatrzymała te pociski. Ale...
Kurczę.
No dobrze, to jest jakieś potwierdzenie, że nie chodzimy sobie po jakiejś innej dzielnicy, że to jest Molenbeek.
Sklepy arabskie, kaftany, hijaby. Nie?
No tak.
To jest...
Takie Maroko trochę.
Maroko to.
Tylko pogoda nie ta.
Ja zawsze mówię, że to się nie zaczęło w 2015 roku, jak Merkel zaprosiła jakby cały świat do Europy, tylko to jest problem, który tak rozwinął się w sumie przez dekady, nie?
Ale na pewno nie pomogła.
Na pewno nie przyspieszyła jakby to trochę, nie? Ale,
Jak rozmawialiśmy, to jest proces, który trwa, nie? Latami.
To jest proces, który trwa i dlatego jest niebezpieczny, bo ludzie lekceważą to, że na początku
nie widać,
jest tam pojedynczo, nie? A tam nie ma problemów, są w porządku i tak dalej.
Tak.
A po jakimś czasie to się tak mnoży i potem jest za późno.
No, ale piesi to są na pasach traktowani jak u nich. Nie zwalniają w ogóle.
Nie.
Miałbym to podsumować. Dzielnica z bardzo złym PR-em. Z bardzo złym.
No.
I ten zły PR wynika, wiadomo, przez organizację, jednostkę, która tu działała, słowo na T, organizacja na literę I, wiecie, o czym mówię. I mimo, że te wydarzenia miały miejsce 10 lat temu, to nie wiem, czy ten wizerunek da się odmienić. 22 marca 2016 roku o godzinie 9.11 doszło do zamachu na stacji metra, na tej stacji metra Malbek. 27-letni zamachowiec Khalid El-Bakrawi wysadził się w wagonie jadącym w stronę centrum. Zginęło 16 osób, 130 zostało rannych. Tego samego dnia wcześniej o godzinie 8 doszło do innego zamachu w Brukseli na lotnisku, na terenie hali odlotów. Jednym z zamachowców tam był brat tego, który dokonał zamachu tutaj. No, trzeba przyznać, że ta stacja jest wyjątkowo czysta. Widzieliśmy brudniejsze w Brukseli. Tu jest miejsce upamiętniające to tragiczne wydarzenie. Widzicie datę, jakieś kondolencje wypisane tutaj na tej ścianie. Normalnie. Jak w europejskim metrze. Nie wiem, też słyszałem różne opowieści od Polaków, od Polonii mieszkającej tutaj, że się boją do metra wchodzić. Tak powiem wam z doświadczenia, że wyznacznikiem tego, czy metro jest bezpieczne, czy nie, jest to, jak ludzie noszą plecak. Jeśli plecak noszą na brzuchu, to jest niebezpiecznie. Tutaj nawet pani obok mnie ma plecak na plecach. Drobne kradzieże są prawdziwą zmorą Brukseli, dlatego warto zadbać o ubezpieczenie turystyczne. Ja to zrobiłem. To nie tylko ochrona bagażu, ale także assistance, realna pomoc na miejscu, w kontakcie z policją czy z ambasadą. Zapędzam się w takie miejsca w moich podróżach, że naprawdę muszę o tym myśleć. Cóż, do spokojnej głowy przed wyjazdem ubezpieczenie turystyczne kupuję na rankomat.pl. Polecam. No jedyne, co tutaj jest takie uderzające, to to, że nie czuję się jak w Europie, przynajmniej ja. Nic by nie wskazywało na to, że jak jest ta, że jestem w Europie. Jak jest taka gra GeoGuessr, to się nazywa. Jakbym tutaj wylądował, to bym w życiu nie trafił, że Belgia. No może po tych tablicach rejestracyjnych, bo mają charakterystyczne takie brązowe. Ale poza tym... Polska tablica. Proszę, jakie posłanie ładne. Kurde. Sam sobie czasem tak nie ścielę. Wszystko elegancko. Kiedy robiłem research przed tym wyjazdem, tak, robię research, wszyscy pisali mi, że muszę koniecznie odwiedzić dworzec Gare du Midi. Ten dworzec za mną właśnie. Pisali, że jest najgorszym miejscem, że można tutaj dostać w pierdziel, że są tu narkotyki, syf, brud, wszystko co najgorsze. Wejdźmy tam, sprawdźmy jak jest. Ponoć ten teren jest opanowany przez handlarzy narkotyków, jest to ponoć taki hotspot. Cóż, wiem z informacji, które są w internecie dostępne, że to miejsce jest często patrolowane nie tylko przez policję, ale także przez wojsko. A policja w swoim raporcie rocznym dotyczącym bezpieczeństwa w Brukseli ma specjalny rozdział poświęcony temu miejscu, Gare du Midi. Sprawdźmy, jak to jest naprawdę. Zapraszam. Bardzo dobrze dla naszych widzów, że kamera nie przekazuje zapachu. Nie pachnie tutaj zbyt ciekawie. Po lewej stronie ludzie czekają na pociąg, po prawej stronie ludzie śpią. Już tak? No, są niezwykle czujni. Nasza kamera jest bardzo mała, ale wszyscy ją widzą, jak się okazuje. Jest obleśnie, no, ale ludzie, którzy tutaj czekają na pociąg, jakby w ogóle żyli obok tego. Jakby kompletnie to ich nie odstraszało, w żaden sposób nie przerażało. Zobaczcie, jaka nasza kamerka jest mała. Dużo mniejsza od mojego telefonu, który też nie jest duży. Mimo to rzuca się w oczy i wszyscy zauważają ją. Mimo, że Rafał nie wyciąga ręki z tą kamerą. On naprawdę trzyma ją tak dyskretnie, żeby nie rzucać się w oczy. A mimo wszystko są tu wszyscy wyczuleni, bo jesteśmy biali. Wyróżniamy się z daleka. I krzyczą do nas zazwyczaj ludzie, jakby tutaj być poprawnym politycznie, innego koloru skóry. Jesteśmy obcy w tych miejscach, w których na nas krzyczą. To jest dziwne uczucie, bardzo dziwne, bo jesteśmy w stolicy Europy. Nic dziwnego, że symbolem Brukseli jest sikający chłopiec. Na terenie tego miasta, co wielu ludzi dziwi, którzy tu przyjeżdżają, są takie właśnie uliczne pisuary. Jest to rozwiązanie tylko dla mężczyzn. Kobiety są tutaj dyskryminowane, jak widać. No cóż, no w różnych punktach w mieście są po prostu pisuary, w których można oddać mocz. Dziwna sprawa. Jest jakaś kałuża, w którą prawie tutaj wdepłem. Tak, no zawsze pod wszystkimi tymi filmami, które robimy z tych różnych miejsc w Europie, ludzie piszą, no w Polsce jest to samo, przecież u nas jest tak samo. Na dworcu centralnym w Warszawie, a to jest taki odpowiednik, to jest największy dworzec kolejowy w Belgii, więc można to porównać z dworcem centralnym w Warszawie. Chyba tak, na chłopski rozum. Nie ma takich rzeczy, nie ma takich zapachów, nie ma takich wrażeń, nie ma poczucia takiego, nie wiem, no, może nie bezpieczeństwa, ale takiego, no nie czujesz się tutaj komfortowo w żaden sposób. Ciągle trzeba patrzeć na ludzi wokół, trzeba pilnować kieszeni. Jest nerwowo i zaraz zrobi się niedobrze, jak będę dłużej tutaj stał przy tym pisuarze. Plus jest taki, że jest kolorowo, prawda? Nikt nie powie, że jest szaro. Flaga Palestyny, już widziałem wielokrotnie dzisiaj flagę Palestyny. To jest taki wyraz solidarności ludzi, którzy tutaj mieszkają, no muzułmanie w większości. Tutaj pan śpi. Bezdomnych na tym dworcu jest dużo, ale no oni nie są w żaden sposób agresywni. Nie czuję się tutaj zagrożony. Ktoś do nas krzyczał, pewnie ze względu na kamerę. Jest obleśnie, ohydnie. Nie chciałbym, o Boże, jak tu śmierdzi, korzystać z takiego dworca. Ale nie jest niebezpiecznie. No, mam dalej telefon, mam portfel, mam wszystkie zęby, wszystko jest okej. Weź się maszyna, kokaina. Weź się maszyna, iż weź nicht.
Medikal maszyna, halbzieben.
Halbzieben.
A wy kokaino.
Okej. Okej.
A wy jest normal. Ale arbeitin, kein medikal idioten.
Idioten.
Kein normal leute. Widzisz, on warto, no okay. Jest Francuz, Brazylijczyk, narkomanem.
Okej.
Okay.
Du kommst aus Deutschland?
Ja, ich bin Deutschland.
Deutschland, okej. Okay. But your language sounds like Russian.
Nein.
Nein?
Nein. Da geboren, Berlin.
Berlin, okej. Okay. Danke. Pani mówiła, że jest Niemką, ale akcent, no, taki bardziej wschodni. To jest coś prostytutki do mnie krzyczy. Ona chyba mówi, chyba chciała przekazać to, że tutaj jest bardzo dużo złych ludzi sprzedających kokainę, prostytutki i tak dalej. Chciała mnie ostrzec, tak.
Do you feel safe on the street?
Personally, I do feel safe because I'm a man. I'm 1.90 meters.
But your family, your wife?
No, my wife, for example, refused to come to Brussels. She hates living. She refused to live here in Brussels. Therefore, I take the train or go by car every day to my hometown of Bruges, which is a sound Flemish community.
Środkam to dworzec jak dworzec, nie? Wszyscy nie śmierdzi, normalnie ludzie tutaj. Nie ma żadnych patologii w środku. Pytanie, jak to jest wieczorem.
Pan rozmawia ze śmietnikiem. Dużo śmieci już wysypują ze śmietników. Jutro w Brukseli jest święto. Wszystko jest zamknięte, więc pewnie śmieci wynosić nie będą. I to będzie to tak sobie leżało. Ale pewnie to nie problem, to pewnie permanentnie występuje. No to jest to, o czym mówiłem. Nie tylko policja pilnuje tego miejsca. To co, czas zrobić sobie małą przerwę. Tutaj jest bezpieczny lokal, mimo że to niebezpieczny dworzec, ale tego lokalu pilnuje żołnierz z długą bronią. Więc ja tu się czuję bardzo bezpiecznie. Bonjour. Za te pyszności oczywiście zapłacę moją kartą do zadań specjalnych, kartą Zen. Fajne warunki przewalutowania, wszystko spoko, wojsko nas chroni, tutaj finanse też zabezpieczone, wszystko dobrze. Coup de main. Kolejne miejsce, które przypadło nam do gustu, dzielnica Czerwonych Latarni, blisko dworca, ale dworca północnego. Nie jest to taka dzielnica Czerwonych Latarni, jaką znają turyści, jaką znam ja. W Amsterdamie czy w Hamburgu są to dzielnice rozrywkowe, idealne miejsca na wieczór kawalerski. No, ludzie tam idą, żeby sobie to pooglądać, wszystko jest takie radosne, wiecie. Imprezują tam ludzie, tutaj tak nie jest. Ta dzielnica Czerwonych Latarni jest czymś absolutnie okropnym. Sterty śmieci, te miejskie pisuary, ale i tak morsz czuć wszędzie. Bezdomni, dilerzy, no i te dziewczyny, które też są dużo odważniejsze za tymi szybami niż w Amsterdamie czy w Hamburgu.
No to miejsce zapamiętam z pewnością.
Co pan mówi? Na kolejno.
O kurde, tu jest najlepiej ze wszystkich tych miejsc. No. Dobra. Jedyni biali tutaj. Tak, jedyni biali to my.
Czyli tędy przyjeżdżaliście sobie?
Tak, dokładnie tą ulicą, no.
To jest najfajniejsza dzielnica w Brukseli.
Takie miejsca jak dworzec Gare du Midi czy dzielnica Czerwonych Latarni to są miejsca, o których europarlamentarzyści mogą nawet nie mieć pojęcia. Mogą nie wiedzieć, że takie miejsca w Brukseli są. Spędziliśmy parę godzin w europarlamencie, zobaczyliśmy więcej niż widzą wszyscy turyści, ponieważ zaprosił nas tam nasz kolega pracujący tam jako asystent i ja doznałem szoku. W rozmowach często padało tutaj słowo bańka i oni tutaj w tym parlamencie żyją w takiej bańce. Ja byłem naprawdę w szoku. Mają tak, swoje siłownie, swoje restauracje, swoje supermarkety, zakład fryzjerski, fryzjer jest normalnie w parlamencie, siłownie i cóż,
nawet mają swój własny dworzec. Mają rozkład jazdy pociągów, mogą zejść na ten dworzec i pojechać od razu na lotnisko, czy też z tego lotniska przyjechać. Pewnie tam lewicowi europosłowie z tego korzystają, a pozostali jeżdżą limuzynami, bo jest flota limuzyn w garażu i oni naprawdę mogą być oderwani od rzeczywistości bez problemu, bo tak chodząc tam miałem takie przemyślenie, że możesz być europosłem i w ogóle z tego budynku nie wychodzić. Mają tam wszystko, jest naprawdę na wypadek jakiejś klęski żywiołowej, czegokolwiek, oni mogliby tam siedzieć i totalnie nawet tej Brukseli nie powąchać. A kurde, jest co wąchać, bo śmierdzi strasznie w tym mieście. Czy Bruksela w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem? Czy coś się tutaj zmienia na lepsze? Moim zdaniem tak. Szacuje się, że w Brukseli żyje około 10 tysięcy bezdomnych, z czego 1000 osób dosłownie na chodnikach, na ziemi. Może to być dziwne dla Was. To miasto śmierdzi, jest drogie, zakorkowane. Dlaczego ktoś chciałby tu mieszkać? No, znaczna większość z nich to nielegalni imigranci, którzy przyjechali tutaj na przykład za namową rodziny, tu są potężne diaspory, i przyjeżdżali tutaj z taką, wiecie, z taką... mieli obietnicę, że tutaj rozpoczną nowe, lepsze życie. Nie wszystkim się udaje. Urzędy do spraw tych imigranckich są zakorkowane. Żeby uzyskać azyl, trzeba naprawdę długo czekać. To oczekiwanie kończy się na ulicy. Też naprawdę nie mają za dużego wyboru. Albo ulica, albo są kuszeni przez dealerów, żeby dla nich pracować. No nie jest to łatwe. Są organizacje humanitarne, które kupują im namioty, śpiwory, karmią, myją. Niektórzy z tego korzystają, niektórzy nie. No sprawa jest ciężka. Bruksela zobowiązała się, że zlikwiduje problem bezdomności, cokolwiek to znaczy, do 2030 roku. Moim zdaniem coś robią, ponieważ oglądając zdjęcia na Street View widziałem mnóstwo namiotów w różnych lokalizacjach i dzisiaj ich nie było, więc znikają te namioty, być może znikają bezdomni, pytanie dokąd, czy da się w ogóle zlikwidować bezdomność, nie wiem. Ekspaci, politycy, urzędnicy, którzy przyjeżdżają do Brukseli pracować, sprawiają, że ceny nieruchomości naprawdę rosną w zastraszającym tempie. I cóż, wielu ludzi nie stać na własny kąt. Niektórzy lądują na ulicy, śpią w namiotach, a jeszcze inni, bardziej kreatywni, budują sobie takie szopy, szałasy. Pana Chińczyka nie było, była pani Chinka, jego kobieta, która nie zna ani słowa po angielsku i kompletnie nie mogłem się z nią dogadać, też nie chciałem jej straszyć. Pracuję sobie w mini ogródku. Ciężko mi to jakoś komentować i tym bardziej oceniać. Ludzie sobie radzą jak mogą i w sumie nikomu nie przeszkadzają. Jakoś tak zwyczajnie po ludzku doceniam tą kreatywność. Tam trwa jakaś wielka budowa, prawdopodobnie powstaje jakieś osiedle wielkie albo nie wiem, albo jakiś biurowiec i pewnie prędzej czy później zostaną wykurzeni stąd, ale na ten moment radzą sobie świetnie. Byliśmy też na biednym osiedlu socjalnym, widziałem filmy w internecie chłopaczków rzucających kamieniami w radiowozy, w dziennikarzy i cóż, i pojechaliśmy tam. Jeden blok nowy, drugi nowy, trzeci w remoncie, wymieniają elewacje, okna, normalne samochody na parkingu, biali ludzie sobie spacerują, więc coś się naprawdę zmienia, coś się dzieje. 10 lat temu na pewno było tutaj dużo gorzej, dalej jest źle, ale jest lepiej.
Jesteśmy na osiedlu Peterbos, osiedle, które było w internecie opisywane przez niektórych tak, osiedle, o którym zapomniało miasto, ale pamiętali dealerzy. Biedne osiedle socjalne, gdzie bezrobocie wynosiło 50%. I cóż, straszono tym miejscem, straszono w internecie, pisano o nalotach policyjnych, o strzelaninach, o hotspotach narkotykowych i być może tak było, ale to już się skończyło i Bruksela sobie o tym osiedlu przypomniała. Wieżowce, biedne wieżowce pełne mieszkań socjalnych są remontowane, niektóre z nich są już wykończone, niektóre są remontowane właśnie teraz na naszych oczach i żadnego zagrożenia tutaj nie ma. Może było tutaj źle, może faktycznie były narkotyki i tak dalej, ale no to już przeszłość. Tutaj po prawej stronie, zaraz Wam pokażemy, mamy blok w trakcie remontu, wymieniana jest elewacja, ale nie tylko, wymieniane są okna.
Patrzę sobie na Muzeum Historii. Historia, ważna rzecz. Jesteśmy teraz w Parku Leopolda, Króla Leopolda. Chciałbym Wam opowiedzieć o jego synu, o Leopoldzie II, który kiedyś postanowił w XIX wieku, że w Brukseli otworzy sobie ludzkie zoo. Ściągnął do Brukseli 267 Kongijczyków, kobiety, dzieci, mężczyzn. Umieścił ich w takich rekonstrukcjach chatek afrykańskich, przebrał w takie afrykańskie łaszki, i ludzie przychodzili ich oglądać. A tak powiecie pewnie, to było tam w XIX wieku, kto o tym pamięta, a tu was zaskoczę. Bo zrobili to drugi raz, już po II wojnie światowej, w 1958 roku, dwa lata przed tym, jak Kongo uzyskało niepodległość. Tym razem ściągnęli 600 Kongijczyków i znowu to samo. I tam niektóre osoby umierały, bo w fatalnych warunkach byli przetrzymywani. Dehumanizowali ludzi dla rozrywki i propagandy, a dzisiaj ich potomkowie tracą zęby i telefony w czarnych dzielnicach. Nic tu po mnie. Wracam do miasta, które moim zdaniem bardziej zasługuje na miano stolicy Europy niż Bruksela.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.